Chwała Jezusowi. Dobrze was widzieć wszystkich i dziękuję Bogu za to, co już do tej pory słyszeliśmy, kiedy czułem, jak Duch Święty przez bardzo głębokie myśli, którymi tutaj się dzielił brat Cieszyna, przez bardzo głębokie pieśni, którymi najpierw dzielił się chór, a potem grupa uwielbienia. A później nawet, kiedy Bóg do nas mówił przez, zdawałoby się przecież tylko historyczne wspomnienie tego, co było, jestem jeszcze bardziej pewny, że Pan jest wśród nas i chce dzisiaj do Ciebie i do mnie mówić. Cię pomyślałem, kiedy śpiewaliśmy razem i brzmiały pieśni, że Kościół powinien śpiewać pieśni, bo to jest ten jeden raz, kiedy oddychamy tak samo i nasze usta się ruszają tak samo. Bo często każdy mówi co innego i myśli co innego i patrzy gdzie indziej, ale kiedy jesteśmy w chwale razem, możemy Pana wielbić. Kiedy miałem czas, aby przygotować się na tą rocznicę, zastanawiałem się, dlaczego robimy rocznicę. Zastanawiałem się, dlaczego się spotykamy i czy jest to wynikiem tego, że po prostu tak trzeba, bo tak zawsze było. Czy jest coś, czego rzeczywiście oczekujemy od Boga i chcemy, żeby Bóg zrobił w naszym życiu? Myślę, że dużo moich odpowiedzi, czy dużo moich pytań już miało swoje odpowiedzi. Jesteśmy Kościołem, który chce się zmieniać. Jesteśmy Kościołem, który chce przybliżać się do Jezusa. Widzę każdego roku, mija kolejny rok, kiedy tutaj jestem, więcej ludzi, którzy podchodzą i różnymi słowami, różnymi sposobami, ale komunikują mi, chcę kochać Jezusa bardziej. Chcę bliżej Jezusa chodzić, chcę jeszcze mocniej Go poznać. I to jest dla mnie największy sens tego, dlaczego tutaj jesteśmy. Mam przywilej dzisiaj być tym, który podzieli się z wami słowem, które ma was wzmocnić. Nie chcę zająć czasu i powiedzieć kazanie. Nie chcę się zajmować uroczystym kazaniem, żeby było uroczyście, ale moja modlitwa jest, moje wielkie pragnienie jest podzielić się z wami słowem, które Bóg pozwoli w jakiś sposób użyć jako narzędzia, użyć jako takiego kolejnej siły formującej nas na Jego podobieństwo. Taka myśl mi przyszła do głowy, że czasami różnymi sposobami musimy się zmieniać, pracować. Wiecie, dzisiaj myślę sobie, ja często śledzę chrześcijańskie wiadomości. W czwartek dzieliłem się ze zborem o nawróceniu, zaraz na początku, zanim zacząłem nauczanie, o nawróceniu jednego z tych islamistów, z tych, którzy jeszcze niedawno publicznie wyznawali, że nienawidzą chrześcijan, byli odpowiedzialni za mordowanie chrześcijan. Nagle wiadomości obiega, że miał sen. Zobaczył Pana, który zapytał go, dlaczego zabijasz mój lud. Przypomniał mi się Paweł. Patrzę na świat w różnych miejscach. Miałem przyjemność i Boży przywilej być w różnych miejscach świata. I chcę wam powiedzieć, Kościół oddycha, Kościół działa, Kościół się rozwija i albo jesteśmy z Nim, albo stoimy, zostajemy, albo wsiadamy do tego pociągu, albo po prostu ten pociąg odjeżdża, bo Kościół zmierza w swoim kierunku. Kościół jest oblubienicą, Kościół jest tym, co idzie do Jezusa. I oczywiście można rozpocząć teologiczną debatę, co jest lepiej, spóźnić się na pociąg 5 minut czy 15 minut i rozmawiać długo, ale lepiej jest w ogóle się nie spóźnić i wsiąść i być i z Panem. Chciałbym przejść dzisiaj do Słowa Bożego. Wiecie, trudno mi było przygotować tekst, ponieważ to, co chcę mówić, jest tak obszerne, że musiałbym właściwie przeczytać najpierw cały rozdział. Ale potem pomyślałem, nie muszę. Większość z nas zna Słowo Boże, a chciałbym przeczytać tylko te najważniejsze fragmenty tego, co dzisiaj chcę mówić. Chcę przejść do pierwszej Księgi Mojżeszowej, zaraz na początku waszej Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa i 24 jej rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Wiele razy zdarzało mi się z tego fragmentu dzielić słowem. Na pewno wiele razy z tego fragmentu słyszeliście słowa, ponieważ od szkółek zaczynając, a na wielu dyskusyjnych grupach biblijnych rozmawia się o tym fragmencie. Niezwykły fragment o poszukiwaniu żony dla Izaaka. Zacznijmy od początku, troszeczkę przeskoczymy. Od pierwszego wersetu, 24 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. A Abraham zestarzał się i posunął w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim i rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego. Połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mego Izaaka. A sługa mu odpowiedział, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś? Rzekł do niego Abraham, strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mego. Pan, Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł mówiąc, potomstwu twemu dam tę ziemię, on pośle anioła swego przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej, tylko nie prowadź tam syna mego. Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swojego i przysiągł na to. Potem wziął sługa 10 z wielbłądów pana swego i poszedł, a mając wszelkie kosztowności pana swego w ręku, wstał i udał się do Aram, Naharim, do miasta Nahora. Przeskoczmy do 17 wersetu dalej. Wiemy, że zostawił wielbłądy na spoczynek w międzyczasie, czerpał wodę, miałby czerpać wodę, znaczy, ale postanowił, że będzie czekał na pewien znak. I powiedział sobie, że dziewczyna, która napoi te wielbłądy, która zareaguje na jego potrzebę, o tak mogę to najkrócej powiedzieć, to będzie ta. I kiedy jest napisany 16 werset, mówi, że dziewczyna ta bardzo piękna była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. I tu się zaczyna coś dziać. Wtedy zabiegł jej drogę usługa i rzekł, daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała, pij, panie mój. I prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy pan poszczęścił jego drodze. Przejdźmy dalej do 50 wersetu. Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel, kiedy już są u niej w domu. Od pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać, ale oto Rebeka przed tobą, weź ją i idź, a niech będzie żoną syna pana twego, jak rzekł pan. Gdy tedy sługa Abrahama usłyszał słowa ich, oddał panu pokłon aż do ziemi i wyjął sługa klejnoty srebrne, klejnoty złote i szaty i dał je Rebece, dał też kosztowne upominki jej bratu i matce. Przeskoczmy jeszcze kawałek niżej, 58 werset. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona odpowiedziała, pójdę. I poszli przez pustynię. Kiedy dochodzili już do miejsca, na sam koniec chcę przeczytać końcówkę tego rozdziału. Wtedy Rebeka i służący jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa w Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy na ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka podniosła oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda i zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak prowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. drugi fragment Słowa Bożego, ponieważ chciałbym dzisiaj więcej powiedzieć o oblubiennicy, więcej powiedzieć o Kościele. Zanim w to wejdziemy, chciałbym, byśmy teraz troszeczkę zwrócili uwagę na to, w jaki w sposób Nowy Testament mówi nam na temat oblubienicy i Kościoła. Jak mówię, wiele razy czytałem ten rozdział i zawsze pociągało mnie w nim to, jak przed tysiącami lat Bóg potrafił przewidzieć, jak przed tysiącami lat Bóg potrafił zobaczyć w ten przepiękny sposób i namalować nam to, co będzie w sercach ludzi w czasach Jezusa, to, co będzie w sercach ludzi dziś, to, co jest w naszych sercach teraz. Nasz Bóg potrafił to zobaczyć, bo jest Bogiem Wszechmogącym i dał nam Słowo Boże, aby było naszym nauczycielem, aby było nam pouczeniem. Wiecie, przemyślmy kilka takich duchowych faktów. Apostoł Paweł, ten niezwykły Paweł, który tyle listów napisał w więzieniach, który całe życie, zdrowie, a w końcu i męczeńską śmierć, wszystko to położył, aby był Kościół na tym świecie, pod natchnieniem Ducha Świętego napisał myśl, z którą Duch Święty towarzyszy każdemu wierzącemu człowiekowi. Każdy z was, kto jest wierzący choćby już jakiś czas, wie o tym, że Kościół to oblubienica. Paweł pisze tak w 2 Koryntian 11 rozdział, 2-3 werset. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Zaręczyłem was z jednym mężem. O czym Paweł mówi? Czy Paweł prowadził biuro ze ślubami? Wiemy, że nie. Paweł mówi o Kościele. Mówi o oblubienicy dla Pana. Mówi o Kościele, dla którego poświęcił swoje życie. Wiecie, Bóg nas szczerze prowadzi i Słowo Boże mówi, że chce nas stawić nieskalanych, czystych w tym dniu. Chce, abyś ty i ja po naszym nawróceniu, oczyszczeni przez krew Jezusa, oczyszczeni przez cudowną Bożą łaskę, uwolnieni, abyśmy tacy doszli i stanęli przed Bogiem, chce nas stawić czystych. A co to znaczy czysty? Czy to jakiś archaizm? Dzisiaj wielu ludzi czysty, co to jest czysty? Szczególnie kiedy się mówi o czystości moralnej, ludzie się lekko uśmiechają. Czy chodzi o higienę, o to, żeby, nie wiem, częściej prysznic brać? Wiecie, myślę, że najkrótsza dla mnie taka definicja czystości to czystość to jest miłość, która nie zdziczała. Czystość to jest prawdziwa miłość, i to jest chodzenie w miłości i niezgubienie się na drodze. Czystość to jest wtedy, kiedy kocham moją żonę, moje dzieci, mojego Boga. I czystość to jest wtedy, kiedy moja miłość wie, dokąd się kieruje. Kiedy moja miłość ma adres i kiedy ten adres jest prawy, szczery i nie zmienia się. Gdy Duch Święty dokona swego dzieła, kiedy Duch Święty doprowadzi nas i stawi, wypełni się słowo, które ciągle pozostaje prorocze. W objawieniu Jana w 19 wersecie weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Byliście kiedyś na ślubie? Wiecie, kiedy jesteśmy gośćmi na ślubie, to się na ten ślub za długo nie szykujemy. Z reguły wyciągamy lepsze ubranie z szafy. Jeżeli bardzo, bardzo kochamy młodych, to im coś kupimy. Ale jeżeli to był twój ślub, to już jest sprawa zupełnie inna. Wtedy spać nie można, chodzić nie można. To jest ten czas, kiedy można zobaczyć mężczyznę, który uderza w słup, kiedy idzie. To jest ten czas, kiedy widzimy dziewczynę, która w ogóle nie zwraca na nic uwagi. To jest ten czas zakochania. Czas wesela. I teraz Stary Testament wprowadza nas w temat oblubienicy. Stary Testament to jest nasz nauczyciel. Czasami ludzie się dziwią, mówią, ciekawe, po co jest Stary i Nowy Testament. Po pierwsze, chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć. Biblia to jest jedno. Biblia cała jest Słowem Bożym. Amen? Cała Biblia jest Słowem Bożym, ale ten Stary Testament, czyli te rzeczy, które mamy opisane od pierwszej księgi Mojżeszowej do Malachiasza, gdzie zapowiadany jest Pan Jezus, ja często to cytuję tutaj, że nigdy nie zapomnę, jak mój nauczyciel, który uczył mnie Słowa Bożego, mówił, że jeśli gdzieś w Starym Testamencie nie widzisz jeszcze Jezusa, to znaczy, że jeszcze nie zrozumiałeś, co Bóg chciałby powiedzieć. Stary Testament to nasz nauczyciel, który prowadzi nas do Jezusa. Wszystko, co opisuje i opowiada, jest dla nas fizycznym przykładem duchowej rzeczywistości, w której dziś żyjemy. W starotestamentowych historiach ukryte są wielkie duchowe objawienia i jednym z nich dzisiaj chciałbym się dzielić. Niektórzy z was, którzy dłużej czytają Słowo Boże, od razu wyczuli, w którym kierunku dzisiaj pójdę. Opisując ziemską rzeczywistość, Biblia objawia nam tajemnicę nieba. I ta historia z 24 rozdziału, którą dzisiaj chciałbym tutaj przybliżyć wam, którą chciałbym was zachęcić, którą chciałbym was zbudować, pokazuje nam to, ukazuje nam Boży charakter, sposób Bożego działania, to w jaki sposób dzisiaj oblubienica dla Chrystusa dojdzie do kraju Ojca, to w jaki sposób będzie prowadzona, to w jaki sposób Bóg chce ją stawić przed sobą, aby miała udział w najpiękniejszym uwielbianiu, w najpiękniejszej wieczności chwały, w najpiękniejszym nabożeństwie, jakie dopiero się zacznie. Pomyślcie, najlepsze nabożeństwo dopiero przed nami. 24 rozdział pokazuje nam pełny plan historii Kościoła. Od narodzenia Kościoła, aż do pochwycenia Kościoła. Jest starotestamentowym typem Kościoła. Niedawno, prowadząc tutaj wykłady z Księgi Józefa, mówiłem, że Józef jest starotestamentowym typem Syna Bożego. Tak troszkę typologii ostatnio było w moim nauczaniu. Mówiłem, że Józef pokazuje nam bardzo charakter Pana Jezusa. W Starym Testamencie pojawia się człowiek, który mógłby być przyjacielem Jezusa. Tutaj mamy całą historię Kościoła w proroczy sposób ujętą, starotestamentowo. I to jest wspaniałe, że wiecie, kiedy mówię o Kościele, to nie muszę mówić, że wiecie, Bóg nam pokazuje tutaj historię Kościoła od jego narodzenia aż do jego śmierci, bo nigdy czegoś takiego nie będzie, ale mogę mówić, że historia Kościoła jest od jego narodzenia aż do dnia, kiedy zabierze nas do siebie. I taka jest twoja wiara. Jeżeli nawróciłeś się i poszedłeś za Jezusem, to to jest czas od tego, kiedy poznałeś Jezusa. Nie da się tego nie wiedzieć. Jeżeli jesteś tutaj i nie wiesz, kiedy się nawróciłeś, to się nie nawróciłeś. Nie da się nie wiedzieć. Czasami ludzie mówią, no wiesz, ja nie wiem, kiedy się nawróciłem. To był taki proces. Tak, nawrócenie się jest procesem. Ciągle w nim jesteśmy, ale początkiem wszystkiego jest człowiek musi przyjść pod krzyż Golgoty. Musi wyznać swoje grzechy. Musi wiedzieć, że to zrobił. Nigdy nikt nie powie wam, że wiesz, ja już wyznałem swoje grzechy, tylko właściwie to tak nie wiem kiedy. To jest tak, jakbyś posprzeczał się z żoną, a potem już powiedział, właściwie to przeprosiłem już moją żonę, tylko nie wiem kiedy. To znaczy, że nie przeprosiłeś. Nie da się zrobić czegoś, co jest najważniejsze w życiu, nie wiedząc, kiedy się to robi. My, Kościół, w Biblii, to oblubienica Chrystusa. Kościół jest tą miłością, na którą Bóg wylewa wszystko to, czym jest. Jego miłością, jego oblubienicą. Wiecie, chcę używać słowa oblubienica dzisiaj w czasie tego wykładu. Jeżeli ktoś z was nie rozumie słowa oblubienica, oblubienica to znaczy też pani młoda. Niewiasta tu podpowiadają. Narzeczona. To są często też słowa, które się zdewaluowały. Czyli jak się dzisiaj mówi narzeczona, to ludzie nie wiedzą, co myśleć. Pani młoda to nie oddaje. Mi się podoba oblubienica. Oblubienica mi się kojarzy z kimś, kto jest taki objęty miłością cały. I prawdziwa oblubienica, Kościół jest zachowany przez Pana tylko dla Niego. A prawdziwy oblubieniec jest zachowany tylko dla niej. On nie ma na tym świecie niczego innego, tylko ją. A ona niczego innego nie kocha, tylko Jego. I na tym polega miłość. Pewnego dnia on, sługa, zostanie posłany przez Ojca, aby przyprowadzić ją dla Syna. Pewnego dnia on, sługa, pocieszyciel, doradca, Duch Święty, zabierze ją do domu ojca na spotkanie z synem. Abraham w tej historii pokazuje nam, jest typem ojca. Posyła swojego sługę, aby ten przywiózł oblubienicę dla jego syna. Posyła go, ponieważ on ją przygotuje, on ją poprowadzi, on ją pouczy, on ją znajdzie. Choćby o każdej porze dnia on ją znajdzie. I w tej historii dokładnie opisane są poszukiwania oblubienicy, rozmowy z jej rodziną, przyjazd do domu Abrahama. Jak mówiłem, nie czytaliśmy całości. Przeczytalibyśmy ponad 60 wersetów niezwykłej historii i nasze poznanie, to co wiemy o Kościele, wzrasta, kiedy czytamy to. Biblia mówi nam tak, przypomnę to, może to wiecie, ale ja to powiem. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Mówiąc to po naszemu, bo my się przyzwyczailiśmy słyszeć wersety i już ich często nie słyszymy. Tutaj jest napisane całe to pismo, Pan Bóg dał i ono jest dobre, wystarczające, żebyś się nauczył. Potrzebujemy się uczyć czy nie? Ja potrzebuję. Żebyś wykrył błędy. Potrzebujemy wiedzieć, gdzie się mylimy? Potrzebujemy, ja potrzebuję. Więcej się w życiu pomyliłem niż nie pomyliłem. Potrzebuję. Do wykrywania błędów potrzebne, a więc do nauki, już powiedziałem, do wykrywania błędów potrzebne jest do poprawy. Potrzebujecie się poprawić? Coś wam powiem, nie ma na tym miejscu jednego z nas, do którego Duch Święty któregoś dnia przyjdzie i powie, wiesz, ty to już jesteś właściwie to, co miałeś być. Już nic nie ma w tobie do zrobienia. Mi do tego daleko, a wam? Każdego dnia potrzebuję naśladować Pana. Do wychowania w sprawiedliwości. Biblia mówi innymi słowami, trzeba nas jeszcze wychować. Odkryłem właśnie, że jesteśmy wszyscy tu jeszcze niewychowani. Chyba, że już ktoś mówi, a mnie to już nie dotyczy, ja już jestem. Aby człowiek Boży był jaki? Doskonały. Wszyscy jesteśmy tutaj niedoskonali, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. To jest to, co powinniśmy robić. A więc pierwsza lekcja dzisiejszej historii, którą chciałbym was zbudować, ponieważ to jest rocznica. Rocznica czego? Rocznica tego, że tutaj jest Kościół. Jest miejsce, gdzie ludzie wchodzą i stają się tą niezwykłą, duchową częścią oblubienicy. Pierwsza lekcja jest o słudze, który jest w pełni oddany Ojcu. A więc pierwsza lekcja dotyczy Ducha Świętego działającego w Kościele. Duch Święty jest tym, dokładnie, co reprezentuje obraz starotestamentowego sługi. On wie dokładnie, jaką oblubienicę ojciec chce dla syna. Mamy dwa razy taką lekcję. Pierwsza taka lekcja znajduje się w księdze Estery, a druga jest tutaj, gdzie tamto jest Mordochaj, a tutaj jest to sługa, gdzie wyraźnie widzimy, że sługa wie. Ten, który ją przygotowuje, tak jak Duch Święty w Nowym Testamencie wie, jaki ma być Kościół. On wie dokładnie, jaką oblubienicę chce ojciec dla syna. Jak mówiłem, mamy to trzeci, czwarty werset opisane. I nie ma dla niego w niczym kompromisu. Nawet w najmniejszych detalach. On się nie wybiera powiedzieć, no dobra, jakąś tam znajdę. Ma mieć jedno oko, dwa. Jaka ma być? Nie. On mówi, dokładnie będzie taka, jak trzeba. Takie ma w sobie przekonanie. Nie zależy mu, by sprawę załatwić, ale by ją załatwić tak, jak Pan chce. I tak działa dziś Duch w Kościele. Duch Święty na naszych nabożeństwach nie chce jakoś tam zadziałać, ale chce zadziałać dokładnie tak, jaka jest wola Ojca dla Kościoła i dla każdego z nas. Czyni to w niezwykły sposób, podczas naszych modlitw. Czyni to, kiedy mamy z Nim relację modlitewną. Czyni to wzdychając, nadal czyni to z modlitwą. I dzisiaj Słowo Boże mówi, że gdy nie wiemy, jak się modlić, gdy nie wiemy, co dalej robić, On za nas w niewysłowionych westchnieniach, On kieruje, prowadzi i nie zna pojęcia przypadku. Dla Niego nie ma, że, nie wiem, podrzucę monetę, zobaczę, ta, co pierwsza wypadnie, to ona. Ona musi spełnić dokładnie to, co On chce w niej widzieć. Nie przyjmuje nic mniej i chce dokładnie tego, co chce Jego Pan. Jemu nie chodzi o to, żeby to była jakaś oblubienica, ale to ma być ta oblubienica. Nikt z was, kiedy miałby mieć ślub, za niedługo u nas w zborze też będzie ślub. I wkrótce mamy się spotkać z młodymi, którzy tu siedzą na sali. Nie będę na nich patrzał, bo będzie wiedzieć, o kim mówię. A oni wiedzą. Wiele razy się spotykałem z młodymi, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żebym spytał się mężczyzny, który przychodził do mojej kancelarii na taką rozmowę i się pytał, no i co, na pewno ta? Jak myślicie, co zawsze odpowiadali? Nigdy nie odpowiedział. Wiesz co, pastorze, no jak nie ta, to która, no? Nigdy tak się nie zdarzyło. Jasne, że ta. A widzisz jej wady? Przecież nie ma wad. To jest miłość. Bóg tak bardzo nas umiłował i zrobił coś więcej. Bóg również, wiecie co mówi? Że chce nas przed sobą stawić jakimi? Doskonałymi, czystymi. On też chce pewnego dnia powiedzieć, że nie mamy wad. I mało tego, my naprawdę nie będziemy mieli żadnych wad, kiedy przed Nim staniemy. On nie zna pojęcia przypadków. Nic mniej, nic więcej. To właśnie ma być ta jedna. Bo wiecie, gdyby chodziło o kogokolwiek, to starczy i w Nowym, i w Starym Testamencie to widzimy. W Starym widzimy to tak. Starczy zaoferować bogactwo Abrahama i powstanie kolejka oblubienic. Wyobraźcie sobie, gdyby sługa wziął papirus, rozmnożyłby ten papirus w 100 kopii i na każdym murze w tej krainie nakleił, która chce mieć bogatego męża. Musieliby biuro otworzyć. Podobnie w Nowym Testamencie, kiedy Duch Święty zostaje wylany, były takie charaktery, które chciały Boga po to, żeby Go używać. I pewien czarnoksiężnik zobaczył, jak używają apostołowie mocy Bożej, jak Bóg z miłością dotyka ludzi, żeby ich leczyć, ratować, przytulić, ukochać. I przyszedł i mówi, dajcie mi też tę moc. I jeszcze był gotowy zaoferować pieniądze. Został bardzo mocno zgromiony i odrzucony. To nie jest tak. Bóg mówi, ja jestem zainteresowany tylko miłością i niczym mniej. I niczym innym, tylko miłością. I gdyby chodziło o jakąkolwiek, starczyło dać ogłoszenie. Gdzie? Do nieba chcą iść wszyscy, ale mało kto powie, że nie idzie do nieba. Kiedyś już mówiłem tutaj na środku, głosząc kazanie o pewnym doświadczeniu, które moi inni przyjaciele zrobili. Prowadziliśmy jakiś czas programy radiowe w pewnym lokalnym radiu, rozgłośni radiowej. I przyjaciele, nie z naszego zboru, ale z innego, którzy wspierali też te programy radiowe, poszli na ulicę, wzięli magnetofon, nie wiem, czy to pamiętacie, nasi zborownicy pamiętają, ja to już opowiadałem, wzięli magnetofon i poszli na ulicę pytać ludzi, dokąd idziesz, do nieba czy do piekła? Słuchajcie, nikt nie powiedział, tylko jeden pijany chłop powiedział, że idzie do piekła. A to chyba bardziej, żeby się od niego odczepili. Nikt się nie wybiera do piekła, wszyscy idą do nieba. Nie wystarczy, ta historia nas uczy, zaoferować bogactw z dalekiego nieba. Trzeba jeszcze wyruszyć w daleką drogę wiary, w której Bóg nas zmieni, w której nas zaopatrzy, którą nas przeprowadzi. I wiecie co? Siedzicie tu dzisiaj na 93. rocznicy naszego zboru. Ale wszyscy, jak tu siedzicie, tak naprawdę siedząc, wędrujecie. Dzisiaj albo będziesz bliżej Jezusa, albo dalej niż wczoraj. Albo będziesz bardziej znał Pana, albo mniej. Albo będziesz łagodniejszy, albo mniej łagodny. Albo inne dary Ducha Świętego w tobie będą rozwinięte, albo się będą zwijać. Dokąd się idzie, dokąd zmierzamy. Jeżeli cokolwiek na tym świecie zaczyna chudnąć, schnąć, być coraz mniejsze i nie rozwija się, to cały świat wie, że ten ktoś, na przykład chory, wkrótce co? Umrze. Tylko ludzie w kościele ciągle są tacy głupi, że wierzą, jak jest coraz mniej i coraz bardziej i mniej nowych rzeczy doświadczają i tak wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Albo się rozwijamy, albo się zwijamy. Nauka dla Kościoła dotycząca czasów i pory świadectwa Ducha Świętego i pielgrzymki Kościoła, jego drogi do nowego kraju, w którym czeka Jezus, mamy i w Starym Testamencie, jak mówię, i w Nowym. I Bóg chce nas dzisiaj pouczać. W piątym wersecie sługa zadaje pytanie. Sługa się pyta, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju? Co jeżeli ona nie będzie chciała? Jeśli ta kobieta nie zechce, mówi, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej. Innymi słowami, jeżeli nie ma miłości, która by sprawiła, że chcesz wyruszyć, Duch Święty nikogo z nas nie opęta. Nie ma przypadków opętania przez Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty jest od Boga, a Bóg jest miłością i tylko miłością. W Bogu nie ma żadnego zniewolenia na taki sposób. Abraham odpowiada, nie zechce, nie pójdzie. Innymi słowami, wracaj sam. I my żyjemy w czasie, kiedy pewnego dnia Kościół zostanie wezwany i ci, którzy wyrazili i którzy mają w sobie to tak, są oblubienicą. Ci, którzy nie mówią tak, nie są. Słowo oblubienica nie kojarzy mi się z przymusem, z niewolą wbrew swojej woli. On poszukiwał oblubienicy, nie niewolnicy. Przyznacie, że to są dwa różne zagadnienia. W 5 wersecie mówiąc o tym, że zaproszona kobieta może nie chcieć z nim iść, pyta się, czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś? Przekładając to na język Nowego Testamentu, czy gdybyśmy dziś nie chcieli, czy Jezus drugi raz urodzi się w Betlejem? Nie, syn już nie przyjdzie. Anioł był już posłany. Wypełniły się proroctwa. Rzeczy zostały powiedziane. Drugi raz się nie staną. Czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś? Strzeż się, abyś nie zaprowadził tam syna mego. Jest tutaj o dwóch rzeczach mowa. Wszystko, co było potrzebne do nawrócenia się człowieka do Boga, aby chciał do niego iść, już zostało dokonane. Sługa przyszedł, sługa zapytał, sługa dał dary, sługa przedstawił sprawę. Albo chcemy iść, albo nie chcemy iść, ale Jezus już był i nie będzie drugi raz. Jeżeli zachęta i przekonanie Ducha Świętego nam nie wystarczają, nie będziemy oblubienicą, o której tyle uczy Biblia. Biblia ma wiele lekcji o oblubienicy. To jest tylko jedna z nich, które powinniśmy w proroczy, duchowy sposób z modlitwą oglądać i widzieć. Nie będzie już drugiego Betlejem. Nie będzie już drugiej Golgoty. Już drugi raz nie będą mu wyszarpywać brody. Już drugi raz go nie będą bić po twarzy. Już drugi raz go nie przybiją do krzyża. Ale drugie przyjście będzie pełne chwały. Najpierw pełne miłości w spotkaniu z Kościołem, a potem piękne chwały w czasie zwycięstwa. Jeśli Duch Święty nie wystarczy, to nic nie wystarczy. On jest pełną, całkowitą odpowiedzią Boga dla Kościoła. Syn czeka w swoim królestwie. Jezus nie wróci na ziemię, dopóki Jego oblubienica nie będzie z Nim. Nigdy. To się nie zmieni. Każdy człowiek zostaje zaproszony, by być częścią oblubienicy Chrystusa. Wiecie, możemy tą sprawę duchowo, jeszcze wracając do tego, że oblubienica chce, możemy ją tak wyjaśnić. Oblubienica kocha, chce iść i nie ma dla niej innego. Kocha tylko jednego. Ona chce iść. Niewolnica to jest ktoś inny. Niewolnica musi iść. Nie ma wyboru. Po prostu trzeba. I nierządnica jest. Ona chce się podobać każdemu i pójdzie z każdym, kto dobrze zapłaci. Boga interesuje tylko miłość, tylko oblubienica. Duch Święty wzywa, bada, poszukuje. I teraz zobaczcie głębiej na Bożą lekcję. Dalej patrzymy na Bożą lekcję o Kościele, o Duchu Świętym. Z czym poszedł po oblubienicę dla swojego Pana sługa? Z czym przyszedł sługa? Albo inne pytanie, które mogę zadać w inny sposób, bardziej nowotestamentowy. Czym są dary Ducha Świętego? Oczywiście, gdybyśmy weszli w to jeszcze na sposób bardziej taki mesjanistyczny, teologiczny. Oni tam widzą jeszcze więcej. Nie mamy czasu, nie jest to szkoła biblijna, jest to rocznica. Chcę was tylko zachęcić do wędrówki. Abraham posłał sługę i 10 wielbłądów sługa miał. I co jeszcze miał? Miał wszelkie kosztowności swojego Pana. To jest tak, jak Duch Święty. Ma wszelkie bogactwa Ojca, wszystkie dary, łaskę, siłę. Wszystko, co ci trzeba, żeby przejść. Wszystko, co trzeba, żeby być dobrym dzieckiem Bożym. Bez względu na to, czy się jest milionerem, nędzarzem, męczennikiem, czy zwycięzcą. Ma wszystko, co trzeba. On ma wszystko, co ma Bóg. Wszystko, by wyruszyć. A tam czeka więcej. Tam jest to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło. Ale Duch Święty ma wszystko, co Bóg ma dla Kościoła. Bóg dla Kościoła nie ma nic więcej, niż ma Duch Święty. Ma wszystko, co trzeba, a więcej czeka tam. Ale tu wszystko, wszystkim, co Kościół dziś potrzebuje, jest Duch Święty. Amen? Ciekawa rzecz. Kiedy patrzymy dalej, Tam wersety 17, 18, 19, 20, 21, kiedy się wczytujemy, widzimy, że darów nie pokazali. Nie dali darów i dary nie zostały dane, dopóki Rebeka nie zaczęła działać. Dopiero jak Rebeka zaczęła działać, jak zaczęła coś robić, wtedy nagle okazały się też dary. Ja myślę, że to jest lekcja też dla nas, jako dla Kościoła. Czasami Kościół mówi, dlaczego my nie mamy darów. Ale jak poczytamy, jakie są dary Ducha Świętego, to będziemy widzieli, że często ich nie mamy, ponieważ nie robimy w ogóle tego, do czego by nam były potrzebne. Sługa miał ustalony znak. Wiedział, jak odróżnić tą oblubienicę od każdej innej. I nagle zaskoczenie u Rebeki. Za swoją gorliwość i szczerość otrzymuje dar. Przecież nie oczekiwała tego. Kiedy tam szła, nie myślała sobie, obsłużę faceta, pewnie będzie bogaty, a jak go obsłużę, to na pewno mi coś. To nie był ten rodzaj kobiety przede wszystkim. To była oblubienica. Już mówiłem. Po drugie, jej charakter, który nam Duch Święty pokazuje, widzimy, że jej charakter był przykładem chrześcijańskiego charakteru. Że mamy obsłużyć bliźniego i nie patrzeć na zyski. Ona to w sobie miała. Ona po prostu taka była. Nasze życie zmienia się w miarę służenia Bogu i jej życie zaczęło się zmieniać, kiedy zaczęła służyć. I pisze, że dziewczyna ta bardzo piękna była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. I teraz on ma ten znak. I dziś odróżnia się jego oblubienica od innych organizacji i stowarzyszeń. Kiedy Duch Święty przychodzi, on się nie pomyli. Nie nawiedza nigdy przypadkowych zgromadzeń. Wiecie, nigdy nie stanie się tak, że Duch Święty pomyli sobie knajpę z Kościołem. Nigdy nie stanie się tak, że pomyli sobie jakąś firmę z Kościołem. Bóg przyjdzie na ten świat, czy przyjdzie Jezus drugi raz na ten świat, tak powinienem to powiedzieć, tylko po jedno. Nie przyjdzie po, nie wiem, czeskie koleje, po polskie koleje, po koncerny naftowe, po wielkie koncerny ubezpieczeniowe, nie przyjdzie po jakąś z naszych partii, nie będę wymieniał polskich partii, bo zaraz mnie ktoś nie będzie lubiał po nabożeństwie, którą bym nie wymienił, to będę miał wroga. Ale on po żadną z nich nie przyjdzie. On ma tylko jedno, po co tutaj przyjdzie i to coś, to jest co? Kościół. Wszystko chodzi po tym świecie, ale tylko jedno podoba się Panu i tylko jednego poszukuje Duch Święty. To jest Kościół. On wie, jak wygląda oblubienica. On tylko dla niej tu jeszcze jest. A ów mąż przypatrywał się jej w milczeniu. To jest coś, co pierwszy raz spotykamy, kiedy zaczynamy służyć Bogu. Chodzenie z Bogiem jest dziwne. Najpierw działanie, potem oglądanie. Cały świat działa na odwrót. Od kupna samochodu, dobrania sobie żony, od kupna domu, do czegokolwiek innego, świat najpierw chce oglądać, a dopiero potem działać. A Bóg mówi najpierw działanie, potem oglądanie. U mnie jest inaczej. Ja patrzę na świat od innej strony. Przypatrywał się w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk, pół sykla wagi i dwa naramienniki na jej ręce wagi 10 złotych sykli. Już wyobraźcie sobie, jak się zmieniła. Tylko trochę przy wodopoju się stało tak, jak się miało stać i już ciach, tyle złota na niej. Wiecie, ja się czułem tak jak ona, kiedy pierwszego dnia. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Wy wiecie, że ja nie pochodzę z rodziny biblijnie wierzącej, ale przyjąłem Pana Jezusa. Poznałem Pana Jezusa. Była dla mnie całkowitą nowością Jezus, kiedy mi go głoszono. Na pierwsze nabożeństwo, kiedy poszedłem, nie miałem pojęcia, nie znałem. Ja nawet nie wiedziałem, co znaczy chwała Bogu, jak mi podawali rękę. Nie wiedziałem, co się odpowiada na to. Nie umiałem nic z tych rzeczy. Byłem całkowicie świeckim człowiekiem. Ale kiedy zareagowałem na Bożą miłość, to poczułem się tak, jak się musiała poczuć Rebeka nad tym jeziorkiem. Nad tą studnią właściwie. Ciach i byłem kimś innym. Wracam do domu i już jestem kimś innym. Jeszcze nie jestem tym, czym mam być, ale już czymś innym. Już jakaś ozdoba, już jakieś bogactwo. Gdy wielbłądy były napojone, on oddał niektóre z darów, które przyniósł i przemówił. A więc gdy zaczynamy działać, pojawiają się dary i zaczyna się słowo. Zaczynamy być prowadzeni. Dopóki czegoś nie robimy, nie otrzymamy. To jest świadectwo wielu misjonarzy. Ilu misjonarzy świadectw bym nie czytał, wielu z nich mówiło, nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy możliwości, nie dało się, nie mieliśmy się gdzie spotykać. ale zaczęliśmy działać, a potem nagle już mieliśmy. Tak działa Bóg. Gdy wielbłądy były napojone, zaczęły się dary. Czasami widzę to w życiu. Najpierw jest milczenie. Jakby Duch Święty patrzy, co zrobię. Spotykają się ludzie, mówią, nie masz wrażenia, że dzisiaj Bóg już nie mówi? Że Bóg nie działa? Ale jeżeli chcesz usłyszeć, czy Bóg mówi, czy Bóg działa, to nie idziesz tam, gdzie ludzie siedzą i się zastanawiają, czemu Bóg nie mówi i nie działa, tylko idziesz tam, gdzie ludzie robią coś w imieniu Jezusa i wtedy się okazuje, że Bóg mówi i działa. Czasem to widzę. Jest jakby milczenie, jakby Bóg patrzył, co zrobię, a dopiero potem się przyznaje. I potem ludzie mówią, ty szok, no normalnie cud. Potem rozlega się głos, pojawiają się dary. Ludzie mówią, jak wy to robicie? Jak wam się to udaje? Rebeka nie tylko napoiła jego, dała mu pić, ale jak to przeczytacie, jeśli macie wyobraźnię, ja sobie to czytałem na wyobraźnię. Tak możecie czasami czytać historie biblijne. Czytajcie i wyobrażajcie to sobie. Mało, że jemu dała pić, to jeszcze wiecie, pobiegła, przyniosła jeden dzban, drugi. Działała, ona była czynna. Nie tylko napoiła jego, ale i wielbłądy. Zadbała nie tylko o doczesne pragnienie, ale też o możliwość dalszej wędrówki i jego powrót do domu. Nawet nie wiedziała, że tak naprawdę już buduje swoje własne szczęście. Ciągle wyglądało, jakby służyła. I tak jest w naszym życiu, przyjaciele, bracia, siostry, którzy tu siedzicie na tej rocznicy. Kiedy służymy innym, wygląda, jakbyśmy tylko dawali, jakbyśmy tylko tracili, ale Bóg się do nas przyzna. Dawajcie, służcie. Jezus nas pouczył, dawajcie, odpuszczajcie, wybaczajcie, a wszystko to pełną, naczęsioną miarą róbcie, ponieważ taką samą wam oddadzą. Jeśli chcecie wiedzieć, ile dostaniecie od Boga, zbudujcie miarkę, którą Bóg ma wam napełnić. Jak się ją buduje? Worek, do którego Bóg daje nam dary, szyjemy my sami, naszym wybaczeniem, naszym działaniem, naszym poświęceniem, naszą miłością do bliźnich. Jakie to jest duże, to taką miarą, jaką my mierzymy, taką im nam wymierzą. Widzicie to? To my decydujemy, jaki będzie klimat, jak będzie wyglądało. Jedyne, co zachęca, by iść za Jezusem, to On sam. On musi być naszą zachętą. To jest cecha, którą musi mieć Kościół. Nie jakieś zyski, nie to, co... Wiecie, to nie wystarczy, że nie chcemy iść do piekła. Jakie biedne jest chrześcijaństwo, które bawi się w tak zwane piekło-niebo. Dokąd idziesz? Do piekła czy do nieba? No do piekła nie chcę. No już dobra, niech będzie niebo. Nie ma czegoś innego. Jakie to jest biedne. To wtedy nie jest miłość. Wiecie, nawet żaden mężczyzna czy żadna kobieta nie chciałyby usłyszeć od swojego partnera, wiesz, jestem z tobą, no bo tak w gruncie rzeczy, no to co, miałem być tamtą? Brzydka. Co, miałem być z nim? Biedny. Nie, no. Nikt by nie chciał mieć takiego partnera, który by wam powiedział, wiesz, z tobą jestem, no bo co miałem zrobić? Nic lepszego nie było. Bóg też nie chce mieć takiego kościoła, który mówi, Panie, no jesteśmy z Tobą, no skoro to wszystko ma się skończyć, no to co mamy zrobić? Jesteś jedynym ratunkiem. Bóg mówi, ja chcę miłości. Miłości w tym, jak dajecie, ochotne serce Pan miłuje. Miłości w tym, jak się modlicie, nie chcę tylko słów. Miłości w tym, jak żyjecie, nie chcę, byście wydeptywali moje dziedzińce. Pisze Izajasz, chcę, byście działali. I jedyne, co zachęca za Jezusem, by iść, to jest On sam. Jezus musi być naszym skarbem, drogocenną perłą, o której sam On opowiadał, że ktoś znalazł, sprzedał wszystko, żeby się tym cieszyć. On musi być naszym jedynym tym, co nas ciągnie. A każdy kolejny dar ma nas tylko przybliżać do pragnienia, by chcieć już być z Nim, by iść do domu Ojca. Paweł, apostoł, nigdy nie próbował zadziwiać i szokować grzesznika darami i cudami. Nigdy nie czytamy, że apostołowie usługiwali tak, słuchaj, nawróć się, a damy ci dar czynienia cudów. Albo nawróć się, a dostaniesz coś od Ducha Świętego. Albo słuchajcie, szanowni mieszkańcy Efezu, pokażemy wam teraz zbiór sztuczek, które mają was przekonać, że niebo istnieje naprawdę. Bóg tak nie działał. Albo miłość, albo nie. On nie robił sztuczek. Albowiem uznałem za właściwe nie umieć sztuczek między wami, pisze Paweł, tak? A dokładniej pisze tak. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa. I to ukrzyżowanego. Jakie to dziwne. Krzyż staje się przyciągającą mocą dla grzesznika. Staje się tym, co Bóg pokazuje najpierw. Staje się tym, co ma pociągnąć serce. staje się tym, co Jezus naucza. Jeśli kto chce pójść za mną, będzie bogaty. Tak tam jest napisane? Jeśli kto chce pójść za mną... Ja chcę... Moment. Jeśli kto chce pójść za mną, to najpierw odkładamy twoje właśnie ja. Niech się zaprze samego siebie. A potem? Potem niech bierze krzyż. Jeśli kto chce, nie jeśli kto musi. Jeśli kto chce, no właśnie, jeśli chce. Nie robię sztuczek, nie jestem Bogiem sztuczek, mówi Bóg. Jestem Bogiem miłości, nie jestem Bogiem, który robi magiczne cudenka, żeby kogoś pociągnąć. Jestem Bogiem miłości, chcesz iść za mną? On chce, żeby to był wybór nasz, wybór miłości. I jeśli jest on taki, jak tego oczekuje Bóg, to się nazywa kochaniem Boga. Tak jak mówiłem, nawet jeśli chodzi o zwykłe dawanie, nawet dając komuś jedną złotówkę czy koronę, tylko ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tylko ochotnie możemy dawać. Amen? Wszystko. Opowiem wam ciekawą anegdotę, słyszałem. Jak jeden pastor chciał zwiększyć, żeby dawanie było właśnie. I postanowił, wiecie, złe kazanie powiedział. Zamiast uczyć ludzi, jak dawać z miłości, to zaczął się zastanawiać, bo rozmawiał z gospodarzem swoim. To nie ja i mój gospodarz, to nie było to. Ale ten pastor rozmawia ze swoim gospodarzem i ten gospodarz mówi, słuchaj, co zbieram kolektę, to jest mniej. Weź powiedz jakieś kazanie, no bo już właściwie tu nic do tego nie wrzucają ludzie. Mało tego, że ludzie mniej dają, to jeszcze kraść zaczęli. A pastor mówi, jak to kraść zaczęli? No bratu Andrzejowi ktoś kury ukradł, mówi. Ten pastor tak siadł, wiecie, w swoim biurze i mówi, co się dzieje z moim kościołem? Coraz mniej dają, a bratu Andrzejowi kury ukradli. I w niedzielę wyszedł za kazalnicę, stanął za kazalnicę i mówi tak do ludzi z kazalnicy. Za chwilę zbierzemy kolektę, ale mam prośbę. Ten, kto ukradł kury Andrzejowi, niech dzisiaj nic nie da. Wiecie, w tym dniu wszyscy dali. Pytanie. Czy to jest dobry sposób usługiwania? Bóg chce, żeby to był nasz wybór. Bóg chce, żebym ja wybierał. A nie, żebym myślał, co inni powiedzą. U Niego nie ma łapówek, nie da się Go przekuć. On w milczeniu patrzy, co zrobię. Wracam do starotestamentowego obrazu nowotestamentowego kościoła. Tam w tym gorącym klimacie wielobłądy piją wiele wody. Nie tak łatwo je napoić. Rebeka poszła na to. Trzeba tego bardzo chcieć. Powiem wam dzisiaj, w naszym gorącym klimacie. Nasz klimat nie jest może gorący od pogody. Dzisiaj jest akurat gorąco. Ale dzisiaj... Nie ma w modzie i nie ma tego w ludziach, żeby służyć, żeby dać. Ona nie wiedziała, że znakiem będzie dać pić słudze i napojenie wielbłądów. Ona tego nie wiedziała, bo nie z uczynków dzieją się Boże rzeczy. Ona po prostu taka była. Ona taka była, nie starała się o nagrodę. To jest to, co Bóg chce nas dzisiaj pouczyć. Bądźcie dobrzy. My ludzie zrazu mówimy, no dobrze, zaczynając od dzieci, jeśli macie dzieci, to wiecie, ja mam dzieci i wiem. Kiedy się pokłócą, to zawsze usłyszycie, ale to on, ale to on. Nie jestem dobry, bo inni nie są dobrzy. I tak my ludzie robimy też. Ona tego nie robiła, żeby coś dostać. Chcę jeszcze raz powtórzyć. Ona po prostu taka była. Usłyszeliście to? Jeszcze raz to powtórzę, żebyście to usłyszeli. Ona po prostu taka była. Zobaczyła i... zadziałała. I taka jest natura Kościoła. A wiecie, skąd to wiem? Jezus mi to pokazał. Pokazał mi to tak. Pewnego dnia niektórzy spytają, Panie, a kiedy myśmy Cię widzieli biednym? A kiedy myśmy Ciebie widzieli nagim? A kiedy myśmy Ciebie widzieli w więzieniu? A wtedy Pan im powie, przyjaciele, to, co uczyniliście innym, mi uczyniliście. Oni nawet nie wiedzą, kiedy, bo oni po prostu tacy byli. Oni po prostu tacy byli. Panie, kiedy daliście mi pić? A Pan przytula takiego sługę i mówi, dałeś mi, synu. Tylko ja wiem, że robiłeś to, bo Twoje serce mnie kocha. Przyciągająca siła musi być w oblubieńcu. To w nim jest to, co ciągnie nas do nieba, na nabożeństwo, by żyć życiem, które się podoba Bogu. Pamiętajcie, spotykamy się tu, by iść do nieba. Droga od powołania do pochwycenia jest długa i trudna. Od powołania, co to jest? Od nawrócenia do momentu, kiedy, nie wiem, niektórzy z nas będą już pochowani, inni będziemy przy życiu. Apostoł naucza, że jedni będziemy żyli, inni nie. Wiemy jedno, przyjdzie Jezus i gdzieś w jakimś miejscu staniemy przed Nim. I to jest ta droga od powołania, kiedy powiedzieliśmy, Panie, idę za Tobą, do miejsca, kiedy wejdziemy tam. Jest długa i trudna. Zawołali wtedy Rebekę, zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona odpowiedziała, idę. Cię czytałem trochę. I wiem, że podobno jazda na wielbłądzie nie należy do łatwych. Ci, co wracając z czasów z Egiptu i mieli w programie wycieczki jazdę na wielbłądach, mówią, człowieku, to jest koszmar. Ja nie wiem, jak można długo na wielbłądzie jechać. Miałem przyjaciół, którzy sobie wykupili coś takiego w Egipcie i powiedzieli, słuchaj, to jest męczące. Dopiero wtedy zrozumieliśmy, jak musieli się czuć ci mędrcy, co przybyli. Taką drogę. Albo inni, którzy podróżowali przez całą pustynię. Jazda na wielbłądzie nie jest łatwa. I wiecie co? Wasze życie też nie jest łatwe. Nasze życie też często nie jest z górki. Jest pełne problemów i musi być poddane Bożemu prowadzeniu, ponieważ jest pełno korupcji. Bóg musi nas poprowadzić w znanym sobie kierunku i dlatego dał Ducha Świętego Kościołowi, aby Kościół wiedział, dokąd idzie. Ludzie, którzy szczycą się tylko darami, nigdy sobie nie poradzą. Gdyby Rebeka poleciała do domu i powiedziała, tylko zobaczcie, mam dary. A oni by się jej spytali, chcesz iść? A idźcie se sami, mi już starczy to, co mam. My się tak czasami zachowujemy. Pan chce dać nam więcej. My jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Dary są tylko zapowiedzią czegoś, co decydujemy się przyjąć. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Pouca Duch Święty przez Pawła w Koryntian. To są ludzie Jezusa. Tacy sami na pustyni i tacy sami w pałacu. Tacy sami w biedzie i w bogactwie. Oni idą. Po tym ludzie poznają, kto jest naszym Ojcem. Nie po darach, ale po tym, że miłość wzajemną mieć będziecie. Że tacy po prostu jak Rebeka będziecie. Że ja będę. Po tym poznacie, że Pan ma coś ze mną wspólnego. Nie po tym, że jestem doskonały. Jeśli ktoś czeka na moją doskonałość, to źle czytał Biblię. Jeśli ktoś od was wymaga doskonałości, źle przeczytał Biblię. Po tym poznamy Jego i Boży lud, że mamy w sobie wzajemną miłość. Dlaczego dary, myślę sobie? Po co są dary? I znowu uczy mnie Stary Testament. Po co dzisiaj Kościołowi dary? Po co wtedy dary? W czasie trudnej drogi, w upale i w kurzu, sługa zaczyna opowiadać Rebece o cudowności domu swojego Pana. Czy to nie jest to, co robi Duch Święty? Zaczyna nam pokazywać to, gdzie jaki będzie dom Ojca, a my jeszcze bardziej wiemy, że dobrze zrobiliśmy, że poszliśmy. Dlatego wierzący człowiek, zakochany w Bogu, nigdy nie żałuje, że poszedł za Jezusem. Jezus to powiedział tak. Do Rebeki powiedzielibyśmy to tak. Nie możesz się oglądać za sobą, za domem, który zostawiasz. A Jezus powiedział, nie możesz się oglądać za pługiem. Wziąłeś się za tą robotę? Przejdź to. Chodź do mnie. Po to są dary. Wprowadzał ją w wielkie prawdy. I wtedy w jej sercu i w naszym sercu pojawia się ta stara pieśń. Ona w naszych czasach, wiecie, jak brzmiała? To była jedna z moich ulubionych pieśni. Dawno jej nikt nie śpiewał. Ten kraj, doń tęskni, dusza ma. I nie ma szczęścia ponad to, jak żyć w królestwie dnia. Była taka stara, przepiękna pieśń o tym, co Pan nam przygotował. Dary były jakby posileniem, pokazującym prawdę przesłania. Sługa dawał dar po darze i mówi, zobacz, to jest tylko kawałek. Ona się mogła cieszyć, ale szła z miłości. Dla nas posilenie w pielgrzymce jest każdy upragniony od Ducha Świętego dar. Tam dary będą normalnością. Wiecie, kiedy tam wejdziemy, to żaden z darów Ducha Świętego już nie będzie czymś niezwykłym. Tam to jest codzienność, tu to jest niezwykłość, tu jest królestwo, które trwa dziś, tam jest królestwo, które trwa na wieki. To, co nas zadziwia tutaj, tam będzie normalnością. Popatrzcie na przykład na uzdrowienie. Kto z was by powiedział, że mi akurat dar uzdrawiania w ogóle nie byłby potrzebny? Jest ktoś z was, kto by to odrzucił? A tam to będzie normalność, ponieważ tam śmierci, ani chorób, ani smutku już po prostu nie będzie. I o każdym staru mógłbym dopowiedzieć. Kiedy wszystko przeminie, miłość zostaje. Dlatego jest taka ważna. Dlatego jest tak istotna. I kiedy daleka wędrówka zakończy się, nastąpi najradośniejsze spotkanie wszechczasów. Ja też powoli zbliżam się do końca. I chcę wam przeczytać ciekawą rzecz, którą mówi nam tu ta księga. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. Widzimy Izaaka, który spaceruje po polach pustynnych. Wiecie co? Ja myślę, że kiedy Kościół będzie zbliżał się do końca swojej wędrówki, to wiecie, gdzie go spotkamy? Na obłokach. Tam Pana spotkamy. On się tam będzie przechadzał, a tam Duch Święty go stawi, Kościół stawi przed nim. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu, a gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniosłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. Jest dla mnie niesamowite, kiedy czytam tą historię, wiecie, do kogo ona się zwróciła? Ona nie zapytała kogokolwiek. Przecież jadąc po drodze na pewno mijali wielu różnych ludzi, zgadza się? To nie byli jedyni ludzie, musieli, daleko jechali, więc nie wierzę, że nikogo nie było, a Izaak był pierwszy. W naszych czasach też spotkamy wielu. Biblia nam mówi, wiedzcie, że już wielu antychrystów przyszło. Nie dajcie się zwieść, przyjdzie bowiem wielu, mówiąc, że to jestem ja, Jezus powiedział. Ale nie zwracajcie uwagi. Jeśli chcecie wiedzieć, czy to ja, Duch Święty wprowadzi was we wszelką prawdę. Rebeka patrzy na sługę i się pyta, kim jest ten człowiek? A sługa co odpowiada? To jest on, to jest ten. A wtedy ona zasłania swoją twarz, co było wyrazem szacunku, wyrazem czci, wyrazem skromności. Tak jak Piotr zasłonił się szatami, kiedy biegł do Pana. Tak jak po prostu, kiedy przed Nim stoimy, czujemy, że nic nie możemy zrobić. Ale ona robi tak. A on mówi tak, to jest on. I Rebeka go zobaczyła i zsiadła z wielbłąda. Wiecie, gdyby wszystko, czym była zainteresowana, dotyczyło złota, bogactwa i pięknych namiotów, wtedy przejechałaby obok niego w ogóle nie zwracając uwagi, bo przecież tam był tylko on. Ale to on był celem wszystkiego, tak jak Jezus. Nie było nic innego, tylko on. I sługa potwierdza odczucia jej serca. My też czasami nie wiemy i Duch Święty musi nam powiedzieć. Wiecie, my czasami wierzący ludzie, są takie kręgi chrześcijańskie, gdzie się więcej zajmują antychrystami, diabłami, zwiedzeniami niż Panem Jezusem. Ale Duch Święty nie będzie nas pouczał na temat tych rzeczy. Duch Święty nam tylko powie, gdzie jest Jezus, jak czcić Jezusa i wskazuje tylko i wyłącznie na Jezusa. Nie patrząc już na dary, patrzmy tylko na naszego Pana. Dary dostaniemy po drodze, dlatego że do Pana idziemy. Jezus czeka już. Jeszcze trochę i zobaczymy Go. Już chodzi po niebiańskich polach i bardzo chcę zobaczyć swoją ulubienicę. Ja wiem, że ten czas się zbliża. Wiem, że Kościół jest u progu swojej wędrówki. Myślę, że nasza cywilizacja dochodzi do miejsca, w którym zostanie wstrząśnięta. Nie mogę się pozbyć tej myśli, która mi towarzyszy, kiedy czasami tutaj na tych stopniach stają dzieci, zanim pójdą na szkółkę. Pomiędzy tymi stoją i moje maluchy. Patrzę, jak wychodzą na szkółkę za nauczycielami. Malutkie, troszkę większe. Myślę sobie, Panie, patrząc na to, ku czemu idzie świat, przyjdzie im przejść przez takie rzeczy, że nasze czasy będą tylko dobrym wspomnieniem. Staną przed wyzwaniami, przed którymi albo ich przygotujemy jako Kościół, albo ich wydamy na pastwę lwa. Albo ich nauczymy miłości, pokory, służby, łagodności, tego wszystkiego, co z domu Ojca przyjmujemy i co w domu Ojca jest normalnością i przejdą. Albo ja nie wiem, jaką sobie możemy dać odpowiedź jako Kościół. Jaki byłby inny sens naszego działania, bycia tutaj. Nasza droga dobiegnie końca wkrótce. I zakończy się spotkaniem z Panem Jezusem na obłokach. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Nie straszcie się tymi słowy, a pocieszajcie się, że może jutro, może za zakrętem zobaczę Go I to rozważanie mógłbym zakończyć takimi słowami. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Temu niech będzie chwała. To nic, że pustynia parzy. To nic, że przyjdzie nam przejść być może przez jeszcze trudniejsze rzeczy. To nic, że wiadomości wojenne są jeszcze bardziej słyszalne niż kiedykolwiek. To nic, że bezprawie się szerzy. Bądźcie ludźmi Boga. Oddzielajcie się dla Niego. Chciałbym za chwilę zakończyć modlitwą. Zanim zakończymy modlitwą, chciałbym, byśmy wszyscy razem pomodlili się, ale też i pomodlili się jedną pieśnią. Prosiłbym tutaj grupę, abyśmy się pomodlili tą niezwykłą pieśnią, którą mamy zapisaną w księdze Habakuka. Bez względu na to, co by się nie działo. Bez względu na to, dokąd by Kościołowi nie przyszło iść. Ja właśnie dlatego, Panie, chcę Ciebie uwielbiać. Habakuk to pisał, choćby figi nie zakwitły, choćby urodzaj w winnicach całkowicie przepadł, choćby wszystko przepadło, ja w Tobie, Panie, chcę mieć radość. Pomodlimy się tą pieśnią, a za chwilę przejdziemy do modlitwy dziękczynnej. Powstańmy do modlitwy.
Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila sa, aj keby nebesá nedonesli svetlo nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú, aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu. Priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slze sa tlačia do očí, viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu. Keby nekvitol fík, áno, práve. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu. Aj keby nekvitol fík.
Panie, stajemy przed Twoim obliczem i dziękujemy Tobie, że całe Twoje słowo jest piękne, aby się z niego uczyć. Panie, chociaż na tym świecie będą coraz to gorsze wiadomości, my wiemy, że to, co się wali, to, co się niszczy, to, co rdzewieje i to, co kradną złodzieje, to nie jest to, co jest naprawdę nasze. Dziękujemy Tobie, że nasz nowy dom już stoi gotowy, że Ty poszedłeś, aby przygotować miejsce i to miejsce jest gotowe dla każdego, kto chce uczyć się od Ciebie, kto chce iść za Tobą. I Panie, cokolwiek będzie się działo na tym świecie, prosimy Cię, daj nam mądrość i siłę. Panie, wyznaję Ci, że jako ludzie boimy się. Jako ludzie boimy się i o nasze dzieci, o nasze zdrowie, o pracę, o nasze dobra, które zapracowaliśmy. Ale przyjmujemy dziś od Ciebie słowo, które od początku, od rana dzisiaj do nas mówisz. I mówimy, nie boimy się, bo Ty tak powiedziałeś. Wyznaję Ci, Panie, że nie chcę się bać. Wyznaję Tobie, że Panie, rezygnuję z wszelkiego strachu, aby w to miejsce mieć w swoim sercu Twoją chwałę. Wyznaję Ci, Panie, że w każdym miejscu, kiedy przychodzi strach, jeśli ktoś tu jest na tym miejscu, kto się boi, co powiedzą lekarze, kto się boi, co się dzieje z jego zdrowiem, kto żyje w bojaźni, co się dzieje z jego życiem. No właśnie wtedy, Panie, podnosimy nasz głos. Właśnie dzisiaj podnosimy nasz głos i wyznajemy, przyjmujemy. Przyjmujemy to, że mamy się nie bać. Daj nam iść dalej. Daj nam, Panie, aby ta rocznica była tylko przypomnieniem, że to Ty jesteś wierny, kiedy my zawodzimy. Że to Ty jesteś święty, a my się, Panie, ciągle uczymy w drodze za Tobą. Błogosławię dzisiaj seniorów i dzieci. Błogosławię zbór w Gródku z przyjaciółmi, którzy przyszli tu być z nami dzisiaj. Błogosław ten zbór, Panie, aby z tego miejsca było czuć miłością, aby z tego miejsca wychodzili ludzie obdarowani jak Rebeka, obdarowani złotem od Ojca, obdarowani Jezusem, którego posłałeś. Dziękujemy Tobie, że Twój cudowny, kochany, dobry Duch Święty chce sobie tutaj czynić Kościół, który będzie się Tobie podobał. Błogosławię wszystkich zebranych. Niech Twoje słowo w nas przebywa. W imieniu Jezusa. Amen.
Tak długo w tym świecie błądziłem, ze wszą grzechu otaczał mnie mrok, aż Jezus mój pasterz mnie znalazł i do domu skierował mój krok. Twoja dobroć i łaska podąża za mną w szlak, każdy czas poprzez wszystkie
będę niczego czynym Bogu obiecał wciąż stać.
Twoja dobroć i łaska otacza za dusza każdy czas poprzez wszystkie me dni.
Yeah.